Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Mina na kursie. Autor Zbigniew Damski. Czyta Adam Bauman. Nagrania Audio Tales. Rozdział pierwszy. W wąskim przesmyku między pozbawionym szyb budynkiem a ślepą, okopconą ścianą jakiejś hali zwolnili kroku. Ten wyższy blondyn o chłopięcej twarzy, w nasuniętej nisko na czoło okrągłej marynarskiej czapce, trzasnął zamkiem pepeszy.
— Warszawiak, tędy?
— Chyba tędy.
W martwej ciszy zaułka nieprzyjemnie zazgrzytało pod butami szkło. Szli ostrożnie, spoglądając ku górze w czarne oczodoły okien, aż otwarła się przed nimi szeroka, wolna przestrzeń portowego nabrzeża. Przystanęli obaj, jakby zaskoczeni tym widokiem. Dopiero po dłuższej chwili blondyn przesunął czapkę na tył głowy i wykrztusił stłumioną radością.
— O rany! To my już wreszcie naprawdę nad morzem!
Ale obraz, jaki roztaczał się przed nimi, wcale nie napawał otuchą. Poskręcane żelastwo, które nie tak dawno jeszcze było stoczniowymi dźwigami, walało się na betonie pośród rozmaitych blach, skrzynek po amunicji i wszelkiego śmiecia. Frontowa ściana długiej warsztatowej hali leżała w gruzach, odsłaniając w swym wnętrzu szczątki porozbijanych maszyn. Z oleistej wody basenu wystawały nadbudówki i komin zatopionego statku. Dalej jakieś maszty i strzępy poszarpanych blach, a nad całym tym martwym i bezludnym cmentarzyskiem wisiała ciężka woń spalenizny. Ten drugi, starszy, nazywany warszawiakiem, trzeźwo ocenił sytuację.
I z czego ty się cieszysz, chłopie? Widzisz? Jedna ruina. Właściwie to nie bardzo wiem, czego my mamy tutaj pilnować.
Rosły blondyn nie słuchał. Jak zahipnotyzowany ruszył ku nabrzeżom. Tamten przytrzymał go za pas.
No i dokąd leziesz? Życie ci niemiłe?
Puść. Był przecież rozkaz patrolować rejon stoczni.
To idź. Rosjanie parę dni temu popędzili stąd Niemców, oczyszczają miasto z resztek, jakie pozostały, a ten zgrywa chojraka. A wiesz ty, ile oni tu na tym rumowisku mogli rozmaitego świństwa zostawić?
Ja tam na patrol pójdę dopiero, jak się tędy przespacerują saperzy. A widząc wahanie na twarzy chłopaka, dorzucił:
nie bój się, rozkaz wykonamy. Tu się zamelinujemy, za tym murem. Stąd wszystko widać jak na dłoni.
Punkt był rzeczywiście dobry. Mieli w zasięgu wzroku spory szmat zrujnowanych stoczniowych nabrzeży i basenu. Od strony miasta, nad którym wisiały burę dymy pożarów, niósł się jeszcze od czasu do czasu grzechot broni maszynowej.
Słyszysz? A podobno szkopy siedzą jeszcze twardo na Westerplatte.
Oczy blondyna zaiskrzyły się. Na Westerplatte? Ty, to może jeszcze i my zdążymy z nimi powojować. Tu się wojna z Polską zaczęła i tu by ich Polacy dobili, żeby tylko tak jeszcze mieć okręty.
Warszawiak przyglądał się chłopakowi przez chwilę spod przymrużonych powiek, a potem westchnął.
Oj, cielepa, cielepa, szczawik ty jeszcze jesteś. Jak w ogóle dostałeś się do batalionu?
Tamten nastroszył się.
A na ochotnika? I sam wiesz, że to wcale nie było łatwe, bo brali tylko specjalistów. Ale dopiąłem swego.
Wyrobiłem sobie chody przez jednego oficera, co kwaterował u nas w Lublinie, i przyjęli.
Zamilkł, jakby odbiegł myślami od tamtych grudniowych dni 1944 roku i baraków na Majdanku, gdzie formował się z wielkim trudem pierwszy samodzielny morski batalion zapasowy.
Morski!
Nawet nie dla wszystkich starczyło zwyczajnych zielonych mundurów. sam biegał na pierwsze zajęcia we własnym cywilnym ubraniu. Niewiele lepiej było później, kiedy przenieśli się do lubelskich koszar dawnego 14 Pułku Piechoty, chociaż tam rozpoczęło się już szkolenie w morskich specjalnościach. Co prawda ich kompania techniczna uczyła się z początku na rysunkach i szkicach, czasem oglądała jakieś urządzenia w lubelskiej elektrowni, fabryce drożdży czy cegielni, ale zawsze. Zazdrościł trochę chłopakom z kompanii pokładowej bardziej morskich zajęć, semafora i robót linowych, ale wystarczyło przejść w szyku przez miasto z piosenką Pod żaglami Zawiszy, żeby w ciepłych, pełnych uznania spojrzeniach przechodniów zapomnieć o przeraźliwym zimnie koszarowych izb i pustawym żołądku. Zresztą na prawym skrzydle chodził zawsze pewien bosmanmat, który jakimś cudem przechował przez te wszystkie lata wojny mundur i każdy wiedział już, że to idą marynarze. Bo wiesz, tu Cielepa uśmiechnął się do swoich myśli. Mnie od małego ciągnęło na morze. Ćwiczyłem, bracie, żeby nabrać krzepy, a ile ja książek o morzu przeczytałem. I popatrz, spełniło się. Warszawiak milczał. Drażnił go trochę ten wyrostek, który z ciepłego rodzinnego domu uciekł do swoich marzeń. Ale jednocześnie na swój sposób lubił go właśnie za ten jego upór i zapał. Znali się jeszcze z Lublina. Nie było lekko, ale chłopak nigdy się nie uskarżał. Zawsze i wszędzie pchał się pierwszy, podobnie jak teraz, kiedy gotów był poleść w to portowe rumowisko, byle bliżej morza. Tymczasem na pustych nabrzeżach nie działo się nic. Zerwał się tylko wiatr, chłodny i rześki. Pod jego wilgotnym powiewem ustąpił nieco swąd spalenizny. Od morza, stwierdził ze znawstwem Cielepa, ale zaraz zmienił ton. Zabrzmiała w nim jakaś rozbrajająca szczerość, kiedy zapytał: a powiedz mi ty, warszawiak, jak to naprawdę jest na tym morzu? Przecież ty spec, pływałeś? Tamten dopalił kunsztownie zwiniętego skręta i rozgniótł niedopałek obcasem. Rozważał coś, bo odpowiedział dopiero po dłuższej chwili. Nic z tego, chłopie. Nie do mnie po te wiadomości. Ja, widzisz, pływałem, ale po Wiśle. Teraz ci to mogę powiedzieć. Zahaczyłem się w warszawskiej żegludze wiślanej, bo tam dawali mocne papiery. Takie, kapujesz, że Arbeitsamt nie ciągnął na roboty do Niemiec. Ale co ja się naszuflowałem tego węgla? Cielepa patrzył na kolegę szeroko rozwartymi oczyma. Więc wszystko, co opowiadałeś o minowcach w 1939 roku i ucieczce z jenieckiego transportu, to lipa? A lipa, spokojnie zgodził się warszawiak. Nie chciałem uchodzić w batalionie za frajera, to i mówiło się to i owo. Sam się zresztą zdziwiłem, jak dostałem z RKU ten przydział do marynarki. Widocznie pisarczyk zobaczył w dokumentach stempel z żeglugi. Miałem mu robić wykład, że się pomylił? Cielepa wybuchnął śmiechem. Ty to masz łeb! A skąd się nagle wziąłeś w Lublinie? Rodzinka ma pod Lublinem gospodarkę i tam mnie wolność zastała. Teraz już warszawiak rozluźnił się, jakby do końca chciał zrzucić jakieś ciążące mu wspomnienie. Próbowałem z powrotem do domu, ale front stanął na Wiśle, a w Warszawie powstanie. I tak zostałem. Nie było źle, póki była robota w polu. A później wujo, pazerny kmiot, zaczął marudzić, że to niby darmozjada żywi. Powiedziałem mu, co o nim myślę i poszedłem do armii. Liczyłem na to, że się prędzej do Warszawy dostanę, a tu ta marynarka. Zasępił się. Powracającą falą napłynęło wspomnienie zaśnieżonej lutowej drogi, którą wlekli się z Lublina ku Warszawie. Psuły się wozy. Kierowcy, którzy często dopiero uczyli się jeździć, potrzebowali aż 36 godzin, żeby dotrzeć na Pragę. zakwaterowali w szkole na Kępnej. Po jakimś czasie wyprosił przepustkę. Kiedy wędrował w zwartym tłumie pontoniakiem obok skutych lodem rumowisk mostu poniatowskiego, nie mógł w morzu ruin zalegających tamten brzeg Wisły rozpoznać ani jednego znajomego zarysu. Dławiła go wściekłość i żal. Roztrącał objuczonych tobołami ludzi byle prędzej. Ogrom zniszczeń poraził go dopiero wtedy, kiedy wyrwał się z żywego ludzkiego potoku i wkroczył w zaśnieżoną pustynię Powiśla. Domu nie było. Mizerna, czynszowa kamienica rozsypała się w niepokaźną stertę gruzu. Zaduch spalenizny, taki sam jak tutaj, na tym portowym nabrzeżu, wciąż jeszcze wisiał w mroźnym powietrzu. Wokół nikogo. Dopiero za chwilę na potrzaskanej bramie zobaczył kilka kartek. Cieporowie zawiadamiali Gienka, że żyją i są we Włochach. Maglarka z oficyny prosiła tych, którzy wiedzą coś o jej córce, żeby dali znać. Dopisał na tej kartce ogryskiem ołówka „Mamo, żyje” i podał numer poczty polowej, ale do tej pory nie przyszedł żaden list. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.